Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
Pierwszy był Stary Rynek, a później powstała makieta Stadionu Miejskiego w Poznaniu, również odlana z brązu. Dagmara Szymkowiak, nauczycielka plastyki w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Pani brała udział przy tym drugim projekcie.
Ja brałam udział w obydwu projektach. Rozpoczynaliśmy z panem Romanem Kosmalą od Starego Rynku. Zakończyliśmy na razie na stadionie. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nasza ostatnia wspólna realizacja makiet dla niewidomych.
Te makiety są, można powiedzieć, takimi dziełami sztuki.
Nie może być inaczej. W przestrzeni miejskiej nie mogą się pojawiać brzydkie rzeczy, które by szpeciły w jakiś sposób nasze miasto. Muszą to być piękne, pełne wyrazu prace plastyczne, artystyczne. W związku z tym nawet makieta, która jest architektonicznym, wydawałoby się przedstawieniem przestrzeni i obiektu, musi mieć w sobie sporo artyzmu.
Czy są jakieś specjalne zasady, którymi się należy kierować przy powstawaniu tego typu makiet?
Na pewno trzeba zwrócić uwagę na sensorykę i na możliwości odbioru przez osoby niewidome, czyli nie możemy przesadzać z dużą ilością szczegółów. Muszą to być najistotniejsze rzeczy i tak ułożone na makiecie, żeby sprawiały wrażenie łatwego dostępu i czytelności. W związku z tym każda przestrzeń zagospodarowana jest w taki sposób, żeby ułatwić niewidomemu odbiór tej makiety.
Pracuje pani z niewidomymi na co dzień w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Można powiedzieć, że ma pani takie spojrzenie i doświadczenie osób niewidomych, niedowidzących, jak również osoby widzącej, bo sama pani jest osobą w pełni sprawną, jeśli chodzi o widzenie.
Co prawda noszę okulary, ale można powiedzieć, że jestem faktycznie osobą sprawną, widzącą jeszcze. Mam sporą wyobraźnię, w związku z tym, jeśli mam jakiś problem do rozwiązania, staram się wyobrazić sobie. Zamykam oczy, zaczynam wczuwać się w sytuację osoby, która może nie widzieć, i zastanawiam się nad tym, jakie ja bym miała problemy z odbiorem. Przekładam to potem na osobę, która może nie widzieć. A w związku z tym, że pracuję z dziećmi w Owińskach i w stowarzyszeniu z dorosłymi, mam dosyć duże doświadczenie i wiem, na co ci ludzie zwracają uwagę, na co konkretnie, tak? Czyli co im przeszkadza w odbiorze, co ewentualnie pomaga. I tak staramy się pracować. Najpierw spotykamy się z panem Romanem Kosmalą, przygotowujemy projekty, w jaki sposób ma wyglądać makieta, zaczynamy od wielkości, jakie to mają być wielkości, ustalamy proporcje, ustalamy, co na tej makiecie ma się znaleźć, jakie szczegóły zostawiamy, jakie odrzucamy. Przygotowujemy razem wspólnie dokumentację techniczną i fotograficzną, a ja później zajmuję się obróbką graficzną, że tak powiem, tekst czarnodrukowy i brajlowski, a pan Roman Kosmala już w tym momencie działa artystycznie nad konkretną bryłą.
Gdybyśmy spojrzeli na te makiety, czy one naprawdę odzwierciedlają rzeczywistość?
Na pewno troszeczkę w innym wymiarze. Na pewno jest to porównywalne z tym, co możemy zobaczyć wzrokowo. No niestety nie zobaczymy kolorów, nie zobaczymy różnych innych rzeczy, ale dotykiem możemy poznać cały świat.
Czy to pozwala niewidomym w pełni odbierać dotykiem to, co jest w rzeczywistości?
Myślę, że w pewien sposób na pewno tak, a daje wyobrażenie o tym, w jaki sposób wyglądają obiekty, bądź tak jak w przypadku Starego Rynku, cały nasz Stary Rynek. Dzieci, z którymi rozmawiałam po odsłonięciu makiety, które miały możliwość obejrzenia jej stadionu, stwierdziły, że zupełnie inaczej sobie wyobrażały bryłę stadionu, że nie jest zaokrąglona kopuła, która czasza, która jest nad stadionem, tylko że to jest na przykład bryła z kantami, z kątami, z ostrymi, tak, czyli prostopadłością.
Gdyby tak spojrzeć na Poznań, który się przygotowuje do tej wielkiej imprezy Euro 2012, co jeszcze można by było poprawić, udoskonalić, coś podpowiedzieć może, żeby było łatwiejsze, bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych, dla osób niewidomych, niedowidzących?
Myślę, że nasze miasto dosyć pozytywnie podchodzi do osób niepełnosprawnych i pewne rzeczy już się w mieście pojawiły. Natomiast cały czas należy zwracać uwagę na to, by miejsca, w których pojawiają się niewidomi, którzy są i słabowidzący oczywiście, którzy poruszają się samodzielnie i chcą żyć samodzielnie, muszą mieć na tyle bezpieczne możliwości poruszania się po mieście, że należałoby faktycznie zapewnić i odpowiednie oznakowanie schodów, oznakowanie poręczy, sygnalizacje świetlne, czy nawet oznaczenia chociażby w windach Braille'em.
Czy są jakieś specjalne zasady, przepisy, które to regulują?
Istnieją pewne zasady, które są uniwersalne i pozwalają w całym świecie ujednolicić system. W związku z tym kolor żółty, który pojawia się na poręczach czy na schodach, paski, które zaznaczają na miejsce, żeby osoba mogła zauważyć miejsce, gdzie kończy się bezpieczna przestrzeń, myślę, że ułatwiają. W związku z tym na takich zasadach powinniśmy to budować. Czy zaznaczanie fakturą miejsca, w którym znajduje się przejście dla pieszych, czy schody, również dają informację, że coś jest w tym momencie i należy się nad tym zastanowić.
Pojawiło się wiele takich rozwiązań w Poznaniu w ostatnim czasie.
Niektórzy niewidomi bardzo sobie chwalą miejsca, w których przy przejściach dla pieszych są zniwelowane różnice między chodnikiem a jezdnią. Wiedzą doskonale, że w tym miejscu za chwileczkę będzie przejście. Równocześnie jest to udoskonalenie dla osób, które jeżdżą na wózkach. Mogą bezpiecznie i spokojnie przejechać i to też jest istotne.
Czy są jakieś jeszcze inne podpowiedzi, sugestie dla osób, które zajmują się organizowaniem przestrzeni architektonicznej w mieście?
Myślę, że najlepszą sugestią byłoby skierowanie się bezpośrednio do osób niewidomych, porozmawianie z tymi osobami słabowidzącymi. Miejsc, w których można się spotkać troszkę jest to i stowarzyszenie, i ośrodek. Po prostu, czy nawet pan redaktor, z którym można się spotkać i porozmawiać. Także myślę, że to należy do dyskusji. Wszyscy żyjemy w społeczeństwie i każdy ma prawo do bezpośredniego funkcjonowania w tym społeczeństwie, niekoniecznie z osobami towarzyszącymi, czy osobami, które są przewodnikami. Każdy chciałby mieć troszeczkę samodzielności i im więcej będzie takich sytuacji, w których jest możliwość samodzielnego się zorientowania w otoczeniu, myślę, że te osoby będą bardzo zadowolone.
Dagmara Szymkowiak, nauczycielka plastyki w ośrodku dla dzieci niewidomych w Owińskach.
Ja również bardzo dziękuję.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Pawle. Dziś spotykamy się wśród książek.
Dokładnie rzecz mówiąc, wśród kaset, bo jesteśmy w naszej ulubionej bibliotece. I przede mną półka z książkami, czyli z kasetami. Będę jak zwykle wyrażał swoją miłość do tego rodzaju nośnika.
Jeszcze można.
Tak, jeszcze można, choć coraz więcej książek już jest kasowanych z powodu zużycia tych kaset i wszystko mamy zdigitalizowane, czyli cyfrowo, czytak, MP3 i wszystkie inne wymyślne formaty.
Ciekawe, co pan wybierze. Jakie urządzenie?
Ja jak zwykle jestem wierny komputerowi i płycie nagranej lub jakikolwiek innym nośniku.
A ponieważ pan dużo podróżuje, to do pociągu będzie pan zabierał cały sprzęt?
Nie, to wtedy zabieram telefon, ponieważ książkę w formacie MP3 przegrywam z komputera do telefonu i wszystko mam w telefonie.
Czy dzisiaj będziemy mówili o wszystkich książkach, które są na półkach?
Nie. Będziemy mówić o jednej książce jak zwykle, ale wiąże się to z wszystkimi książkami, które są tu na półkach, bo chciałem zapytać, czy ma pan takie książki, których słuchając pan płacze podczas tego, czy książki wyciskają w panu łzy, czy ma pan takie książkowe wyciskacze łez?
Coś takiego mi się zdarzyło, tylko nie pamiętam przy którym tytule, panie Pawle, a to było już dawno temu.
Może oglądając filmy płacze pan, bo są ludzie, którzy chodząc do kina płaczą, albo przed telewizorem płaczą.
Coś takiego się zdarza, ale wie pan, to nie jest tak, że pamiętam dokładnie, w którym momencie to było, przy jakim filmie, przy jakiej książce. Ja myślę, że każdy coś takiego ma w swoim życiu, takie doświadczenie.
Że rozpłakał się w kinie, teatrze albo nad książką.
Tak, ja, chyba tak.
Ja znam takie osoby, mam na przykład koleżankę, która płacze przed telewizorem lub w sali kinowej, bo bardzo lubi chodzić do kina, a na co dzień jest bardzo zimną, chłodną, oschłą osobą i wszystkie swoje emocje wylewa przed sztucznym światem, czyli przed ekranami telewizora lub kina, a na co dzień jest zupełnie inna. Ponieważ zwykle mówi się, że to Amerykanie są mistrzami konstruowania filmów, które są wyciskaczami łez. Była cała seria takich filmów, które były tak wymyślone od początku, czy były to filmy o osobach nie do końca sprawnych, czyli jak to się mówi, sprawnych inaczej, na przykład o autystycznym młodym człowieku, który ma brata, nie wiem, czy pan taki film pamięta, z 20 lat temu pewnie Rain Man był oglądany w Polsce i osoby, całe sale podobno kinowe płakały, kiedy Dustin Hoffman grał tego autystycznego młodego człowieka i jego brata grał Tom Cruise. Wtedy płakały młodsze panienki z zachwytu, bo młody Tom Cruise budził wtedy wielkie namiętności. W każdym razie ten film był tak zaplanowany, nie tylko on, była cała seria takich filmów o dzieciach, które chorują na tajemnicze choroby i rodzice wynajdują lek, wędrując, odszukując, i w ostatnich scenach filmu dziecko w sposób cudowny zostaje uzdrowione. I film był zawsze tak skonstruowany, że były takie momenty przewidziane, że sala powinna płakać i wtedy i odpowiednia muzyka, i odpowiednie zdjęcia, i właśnie są bardzo długie te ujęcia, takie, żeby cała sala mogła się wypłakać, a muzyka ma w tym pomóc.
Przypomniałem sobie film dokumentalny o człowieku z bańki. Nie wiem, czy pan zna tą historię. Dziecko, chłopiec, który w zasadzie powinien w pierwszych dniach umrzeć ze względu na brak odporności organizmu, przeżył 12 lat. Żył w warunkach sterylnych i dożył wieku 12 lat. I był taki moment, kiedy to dziecko zapragnęło wyjść z tej bańki, co zagroziło jego życiu i w zasadzie skończyło się jego śmiercią. To nie był film fabularny. Historia bardzo wzruszająca. Teraz sobie przypomniałem, gdzieś mi się ta łza w oku zakręciła przy tej historii.
I jak pan słusznie zauważył, bywają takie filmy, gdzie trudno nie oprzeć się wzruszeniu, szczególnie filmy dokumentalne, tak jak pan mówi. Film fabularny próbuje robić to samo i zawsze wydawało się, że Amerykanie są tymi, którzy to świetnie opanowali, a ja trafiłem na książkę, która została napisana na początku XIX wieku i jest praktycznie prekursorem chyba wyciskaczy łez. Nie wiem, czy świadomie autor tak napisał, ale wszystko na to wskazuje. Autorem jest Victor Hugo, czyli autor związany z romantyzmem, którego sposób ubierania się i sztuki teatralne są wyznacznikiem pojawienia się tego nurtu w literaturze francuskiej początku XIX wieku. Jak wspomniałem, napisał on taką książeczkę nagraną na trzech kasetach. Nazywa się książka, ma tytuł Gawrosz. Czyta to Wojciech Adamczyk. I książka opowiada o młodym chłopcu, który jest bezrobotny. Matka jest bardzo dzietna i ma wiele dzieci. Jak tylko dziecko potrafi w miarę samo o siebie zadbać, czyli chodzi, patrzy i mówi, zostaje natychmiast wyrzucane na ulicę. I ów gawrosz, bo tyle mniej więcej po francusku to znaczy, czyli taki łobuziak, który żyje na ulicy, dziecko bezdomne, żyje na tej ulicy i jest z tego powodu bardzo szczęśliwy. To znaczy Victor Hugo opisuje życie bezdomnego chłopca jako życie człowieka wolnego i szczęśliwego. Na to wszystko nakłada jeszcze rewolucję francuską i ów młody chłopiec czy dziecko bierze w tej rewolucji udział. Jak możemy sobie wyobrazić, ginie na barykadzie, wyśpiewując rewolucyjną piosenkę. I całe to opowiadanie czy mini powieść jest tak skonstruowana, że powinniśmy nieustannie płakać. W każdym razie wyobraziłem sobie, że gdyby zrealizowali to amerykańscy filmowcy, ale nie tylko amerykańscy, to trudno byłoby oprzeć się wzruszeniu. Jeżeli wyobrazimy sobie młodego chłopca, dziecko praktycznie, które żyje na ulicy samo, a jest też gotowe pomagać innym, bo to dziecko jest jeszcze idealne, to znaczy nie jest, nie walczy jak małe zwierzątko swoje życie, ale jest pełne, przepełnione dobrocią i zachwytem nad światem, cieszy się wszystkim, co je otacza i co odnajduje, jest gotowe z tym się dzielić. Taki idealny, mały człowiek.
Victor Hugo, trzy kasety.
Czyta Wojciech Adamczyk, a książka jest na pewno do znalezienia na półkach naszej ulubionej biblioteki.
Z której bezpośrednio polecał tę książkę Paweł Kamza. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, panie Jerzy.
Wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Jarosław Pachczyński i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.